Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Magda Jasińska, witam. Dzisiaj mówić będziemy o nowotworze płuca. Co roku w naszym kraju ponad 22 tysiące osób słyszy diagnozę rak płuca. Niestety niemal tyle samo umiera. Dlaczego w Polsce i w naszym województwie, bo nasze województwo jest tym niechlubnym niestety, odnotowujemy okrutne statystyki dotyczące nowotworu płuca? Aż 25% wszystkich zgonów z powodu choroby nowotworowej jest spowodowanych rakiem płuca. To więcej niż na raka jelita grubego, piersi i gruczołu krokowego łącznie. Czy stosowanie innowacyjnych leków zmieniłoby to? W Polsce wydatki na innowacyjne leki stosowane w raku płuca, finansowane w ramach programów lekowych, sięgają tylko blisko 4% wydatków na wszystkie programy lekowe w onkologii. Są apele do ministra zdrowia o uczynienie raka płuca priorytetem onkologicznym państwa i wykorzystanie szansy na zahamowanie choroby poprzez sfinansowanie dostępu do skutecznych, zróżnicowanych terapii, które wydłużają życie i poprawienie jego komfortu poprzez nadanie odpowiedniego tempa pracom nad poprawą organizacji diagnostyki i leczenia raka płuca oraz, co ważne, na skuteczne działania profilaktyczne. W wielu województwach już działają programy profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc. Czy to zatem pierwszy krok do zmiany sytuacji? Dlaczego w naszym województwie cały czas nie ma takiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc? O tym m.in. mówić będę ze specjalistami, lekarzami pulmonologii, z którymi spotkałam się przed 2 dniami w szpitalu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Tak więc zacznijmy. Rozpocznijmy naszą dyskusję na temat nowotworu płuca. Czy potrzebne są ogólnopolskie profilaktyczne programy przesiewowe w kierunku raka płuca? Jak powinny one wyglądać? No i przede wszystkim, jak objawia się nowotwór płuca?
Dzień dobry, Grażyna Jagieło, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc i koordynator oddziału chorób płuc i leczenia raka płuca.
No może najpierw wyjaśnijmy, dlaczego rak płuca jest najgroźniejszym nowotworem i dlaczego mamy najwięcej zgonów właśnie spowodowanych nowotworem płuca?
Rak płuca jest najczęstszym nowotworem w naszej populacji. Wśród mężczyzn jest bardzo dużo zachorowań i coraz więcej wzrasta zachorowań wśród kobiet. Wśród mężczyzn mamy takie pewne ostatnie lata plateau. Rocznie w Polsce na raka płuca zachorowuje ponad 22 tysiące ludzi, z czego prawie 15 tysięcy to są mężczyźni, 4 tysiące kobiety. Niestety ten nowotwór jest bardzo, bardzo późno rozpoznawany z powodu różnych. Część jest z winy samych pacjentów, ponieważ objawy są bardzo niecharakterystyczne. Najczęściej to jest suchy kaszel, który ma charakter taki napadowy. Dotyczy to ludzi, którzy palą wiele lat papierosy i oni troszeczkę bagatelizują ten kaszel. I jak trafiają już do lekarza, a następnie do pulmonologa, bo chciałam tu zauważyć, że głównie to pulmonolodzy rozpoznają raka płuca, to ten nowotwór jest bardzo zaawansowany. Inne objawy są również mało charakterystyczne. To są często bóle barków, gdzie pacjenci najpierw trafiają do ortopedy, mogą być bóle całej ręki. Z takich objawów, które powodują, że pacjent szybciej trafia do lekarza, to jest krwioplucie, ale ono niestety występuje tylko w 30% raka płuca. Z innych objawów to jest duszność i to też wszystko zależy, jak mocno zaawansowany jest ten nowotwór, bo u osób, których jest mało zaawansowany, oni niestety nie mają duszności i dlatego ten objaw pierwszy typu kaszel jest przy takiej pogodzie jesienne, w okresach jesienno-zimowych jeszcze bardziej bagatelizowany, bo wszyscy to wiążą z przeziębieniem.
Jeszcze do niedawna myśleliśmy, że rak płuca to jest rak przede wszystkim charakterystyczny, który zbiera żniwo śmiertelne u mężczyzn, ale to nie jest w tej chwili tak.
Od 2 lat niestety śmiertelność z powodu raka płuca u kobiet wysunęła się na pierwszym miejscu. Zdecydowanie na pierwszym miejscu u kobiet mamy zachorowania na raka sutka, natomiast wśród zgonów na pierwszym miejscu jest rak płuca. I to jest bardzo niepokojące, bo ci pacjenci bardzo, jeszcze raz zwracam uwagę, że bardzo późno trafiają do lekarza i rozpoznajemy bardzo często raka płuca w bardzo zaawansowanych stadiach rozwoju.
Ale oni trafiają dlatego tak późno, ponieważ bagatelizują, a być może stawiają się do lekarzy pierwszego kontaktu, a lekarz pierwszego kontaktu to też może bagatelizować.
To jest druga przyczyna. Jedna to jest, powiedzmy sobie, pacjenci, a druga to są lekarze pierwszego kontaktu, gdzie pacjent trafia, ponieważ trzeba powiedzieć, że nawet mocno zaawansowany rak płuca może nie dawać w badaniu przedmiotowym, czyli takim, czym dysponuje lekarz rodzinny słuchawkami, może nie dawać żadnych objawów. I wówczas konieczne jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego, przynajmniej tylko zdjęcia rentgenowskiego. A z tym, jak wiemy, pacjenci mają duży problem, żeby od lekarza rodzinnego uzyskać skierowanie na zdjęcie płuc.
To jest drogie badanie, mówię o zdjęciu rentgenowskim?
Nie, to jest tanie badanie. W niektórych szpitalach możliwość jest wykonania za 20 zł, jednak to jest badanie radiologiczne i do tego jest potrzebne skierowanie od lekarza. Nie może pacjent pójść i zrobić sobie zdjęcia płuc bez skierowania.
Mamy programy profilaktyczne przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy. Mamy też raka piersi i jelita grubego, ale nie mamy właśnie w kierunku raka płuca. Dlaczego?
Krzysztof Cieśliński, dzień dobry, konsultant wojewódzki do spraw chirurgii klatki piersiowej i ordynator oddziału chirurgii klatki piersiowej i nowotworów. To znaczy programy screeningowe czy programy wczesnej profilaktyki raka płuca, wykrywalności już w Polsce istnieją, przy czym były one zlokalizowane w niektórych województwach. Takim pionierem tych programów to było województwo zachodniopomorskie, województwo pomorskie i wielkopolskie. W ostatnimi czasy ukazało się doniesienie, które dało taki właściwie przełom w tych programach profilaktycznych, to znaczy udowodniono, że programy profilaktyczne nie tylko powodują, że tego raka płuca możemy wcześniej wykryć, czyli operować we wczesnym etapie, ale przede wszystkim, że przedłuża to przeżywalność pacjentów. Na ostatnim zjeździe Światowego Raka Płuca w Yokohamie, który odbył się 2 tygodnie temu, autorzy gdańskiego ośrodka profesora Rzymana przedstawili wyniki 5-letniej obserwacji takiego właśnie screeningu raka płuca i co się okazało, że oni tam przebadali około 9 tysięcy pacjentów i okazało się przy pierwszym screeningu wykryli raka płuca dokładnie u 1,24%, czyli to jest 100 pacjentów. Natomiast obserwując tych pacjentów przez kolejne 5 lat, wykryli następnych 460 przypadków, czyli co dało 3,5%, czyli można powiedzieć, że skumulowany odsetek obserwacji w tym badaniu przekroczył 6%. To prawie trzykrotnie przewyższa poziom, powiedzmy, screeningu raka piersi. Więc zdecydowanie warto inwestować dzisiaj pieniądze, ponieważ tylko i wyłącznie chirurgia może poprawić odległe wyniki leczenia raka płuca. Jakiekolwiek inne leczenie, no na pewno tego raka płuca nie wyleczy, prawda? Ono dzisiaj poprzez nowoczesne metody, co to koleżanka wspominała, immunoterapię, powoduje, że my tego raka płuca przesuwamy w tak zwaną chorobę przewlekłą, że ci chorzy dłużej żyją, ale pełne wyleczenie może zapewnić tylko chirurgia. Ostatnio z doniesień, które słuchaliśmy na polskiej grupie raka płuca w Warszawie, która odbyła się 2 dni czy 3 dni temu, Ministerstwo Zdrowia przeznacza pieniądze na taki program screeningowy raka płuca. Będzie to gdzieś koło 80 chyba tysięcy badań. Czy ten program będzie skierowany do centrów pulmonologicznych, to zobaczymy, bo to jeszcze szczegóły tego programu się nie ukazały. Ale mam nadzieję, że w województwie kujawsko-pomorskim dostaniemy pieniądze, że można będzie wiele przypadków wczesnego raka płuca wykryć.
A na czym będzie polegał ten program screeningowy? Czyż to nie będzie chyba zdjęcie rentgenowskie?
Zdecydowanie dzisiaj odstępuje się od zdjęć radiologicznych i screening przeprowadza się na podstawie niskodawkowej tomografii komputerowej przy odpowiednim doborze pacjentów, prawda? No najczęściej szczyt zachorowań wynosi około 60-70 lat u pacjentów upalaczy papierosa, więc będzie to przeznaczone prawdopodobnie dla pacjentów między 50-85 roku życia z tak zwanym wskaźnikiem 20 paczko lat, czyli przez 20 lat paczkę dziennie wypalali papierosów i będzie głównie do nich to skierowany ten program.
To są drogie badania?
To znaczy koszt takiego badania niskodawkowej tomografii komputerowej to jest na poziomie 200 zł. Na ostatnim zjeździe właśnie raka płuca pan docent Adamek przedstawiał, że zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli by z rozporządzeniem, które zawiera minister zdrowia, jeżeli by przeznaczyć 0,5% pieniędzy z akcyzy na papierosy, to by naprawdę starczyło dla wszystkich na programy profilaktyczne, a szczególnie na raka płuca.
Dla wszystkich wybranych, czy w ogóle dla wszystkich?
No. Możemy sobie policzyć, ile to jest 0,5% akcyzy, ile to jest miliardów.
0,5% z akcyzy zgodnie z ustawą miało być zagwarantowane, przeznaczone na działania antytytoniowe.
Doktor Małgorzata Czajkowska-Malinowska, koordynator oddziału chorób płuc i niewydolności oddychania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii.
A w jaki sposób? No to jest też działanie zgodnie z ustawą, która mówi o zakazie palenia. Te 0,5% powinny być przekazane właśnie na ten cel.
Tyle mówimy o badaniach mamograficznych, o cytologii. Mówimy też o badaniach spirometrycznych w przypadku POHP. Dlaczego tak ważne są te programy profilaktyczne? Rzeczywiście one wyłuskują tych potencjalnych chorych?
No właśnie to mają być programy skierowane nie do tych osób, które mają już objawy, u których podejrzewamy chorobę, ale mamy wybrać grupę osób, czyli takie subpopulacje, które są narażone na czynniki ryzyka i w których może wystąpić dane schorzenie. Dlatego patrząc na populację i na epidemiologię raka płuca i tą niską przeżywalność, jest to jak najbardziej uzasadnione, żeby w raku płuca i mając badania naukowe potwierdzające, że screeningowe badanie w raku płuca zwiększa przeżywalność 5-letnią, więc to jest najważniejsze. Dlatego mając metodę tanią, znaczy w miarę tanią, dostępną i mając określoną grupę ryzyka, to badanie powinno być wprowadzone. Jeszcze ważne jest to, żeby pamiętać, że to mają być właśnie palacze papierosów z narażeniem na dym tytoniowy, tych 20 paczkolat, jak również osoby, które wcześniej nie były diagnozowane w kierunku raka płuca, czyli te osoby, które tak naprawdę są jeszcze nie mają tych objawów, o których mówiła pani doktor.
A ja chciałam jeszcze dodać, że nasze województwo należy do, pod względem zachorowalności na raka płuca, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, jest na drugim miejscu wśród wszystkich województw. I o ile byśmy operowali tak zwanym współczynnikiem standaryzowanym, czyli na 100 tysięcy mieszkańców, to dla Polski wynosi dla mężczyzn 69, w naszym województwie 94, czyli mamy tak dużo więcej zachorowań. U kobiet ponownie mamy bardzo duże, dla Polski wynosi 26, a w naszym województwie 40, czyli my mamy tak duże ilość zachorowań na raka płuca.
No w ogóle nie jesteśmy chlubnym województwem, mimo różnych akcji, programów. Jak pani sądzi, dlaczego? Dlaczego jesteśmy tak niechlubnie wyróżnionym województwem?
To długo się nad tym zastanawialiśmy, dlaczego tak dużo mamy zachorowań. Prawdopodobnie się to wiąże, ponieważ rak płuc jest bardzo związany z osobami palącymi papierosy. I niestety ta ilość palaczy w naszym województwie jest bardzo duża, a to przekłada się na ilość zachorowań na raka płuca.
Nie tylko ilość palaczy obecnie, ale ilość palaczy, którzy byli 20 lat temu palaczami. I to jest właśnie ten czas, bo żeby zmniejszyć umieralność z powodu chorób tytoniozależnych, to my musimy działać teraz, żeby efekt zmniejszenia umieralności widzieć za 10 czy 20 lat. Dlatego teraz musimy pomóc palaczom w zrzuceniu palenia i jak najszybciej zająć się wczesnym wykrywaniem. Dlatego ten odsetek obecnie zachorowujących na raka płuca jest duży, ponieważ 20 lat temu wskaźnik palaczy, odsetek palaczy w naszym województwie był jednym z wyższych.
Jak już mówiliśmy, w różnych województwach są prowadzone różnego rodzaju programy profilaktyczne, opłacane pewnie przez samorządy województwa. Nie można było namówić, przepraszam, o to pytam, władz naszego samorządu województwa, żeby takie programy wprowadzili?
My mówiliśmy już o programie wczesnego wykrywania raka płuca od 2011 roku. O tym programie. Może dlatego, że nie było jeszcze pozytywnych opinii Agencji Technologii Medycznych i stąd pewnie tak bardzo idąc literą prawa i badaniami kierowało się nasze województwo. Natomiast tak jak wspominał pan doktor, badania były w wielu województwach prowadzone i są prowadzone. Nawet wiem, że ostatnio podjęto współpracę ze Słowacją. Jest nawet program z pogranicza. Tak bardzo wspólnie występuje się o różnego rodzaju projekty, wykorzystując środki zarówno unijne, jak i też samorządowe i z innych źródeł.
Czy znamy wyniki tych programów?
To znaczy, oczywiście, że tak. No, w programie, mówię, tym gdańskim, który publikował na ostatniej sesji w Jokohamie, wykryto dokładnie 460 pacjentów z rakiem płuca. To jest no, bardzo dużo, bo współczynnik wynosi 6,5%. To jest bardzo duży współczynnik świeżych przypadków. To są chorzy, którzy mają szansę na pełne wyleczenie, bo to są wykrycie w pierwszym stopniu zaawansowania, prawda? W pierwszym stopniu zaawansowania u chorych, których poddamy operacji, 5-letnie przeżycie wynosi 80%. The way you wear your hat. You sip your tea. The memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams. The way you sing off key. The way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never, never meet again on that bumpy road to love. But I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife. The way we dance till three. The way you changed my life. Hey, no, they can't take that away from me. No, no, you can't take that away from me.
bumpy road to love. But I'll always, always keep that memory of the way you hold your knife.
And I love the way we dance till three.
The way you've changed my life. Oh no, they can't take that away from me. No, they can't take that away.
Baby, they can't take that away.
No, they can't take that away.
Bogusław Jasik, dyrektor, zastępca dyrektora do spraw leśnictwa Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii. Są jakby dwie istotne rzeczy. To, o czym mówiła pani Tregieło i pan doktor Cieśliński, czyli programy profilaktyczne i epidemiologia, ale też to i druga bardzo ważna rzecz, to jest to, co lekarze robią na co dzień, a szczególnie lekarze, specjaliści medycyny rodzinnej. Jeżeli przychodzi pacjent, który kaszle i jest w wywiadzie, z wywiadu wiemy, że jest palaczem, to pierwsza rzecz, którą należałoby wykonać, to trzeba mu zrobić zwykłe zdjęcie płuc. Nie wysłucha się, o czym mówiła pani doktor Jagiełło, raka płuc, tak samo jak nie wysłucha się gruźlicy. W przypadku gruźlicy, jeśli pacjent przychodzi, kaszle, gorączkuje i nie ma zmian osłuchowych, to należy mu zrobić zdjęcie płuc. I to jest ten pierwszy przesiew. Pytała pani redaktor o to, dlaczego w naszym regionie nie było ostatnio programu takiego profilaktycznego. My od dwa lata temu zaczęliśmy przygotowywać program, przy czym okazało się, że ponieważ takie same plany dokładnie ma Ministerstwo Zdrowia i one się teraz krystalizują, nie było sensu robienia programu, który miałby być pod programem albo jakimś wstępem do programu ogólnopolskiego. To jest kwestia sfinansowania tego oczywiście.
No ale z drugiej strony inne województwa mimo wszystko, mimo tego, że są programy w zamyśle ministerstwa, bo na razie jeszcze to światełko w tunelu nadal widzimy, ale jeszcze nie zostało skonsumowane, to prowadzą te programy.
Prowadzą i nadal je prowadzą, pozyskują środki. No kwestia może pewnych priorytetów, które się określa i takie priorytety określono w tych innych województwach i programy są realizowane.
To wróćmy do początku. Takim pierwszym etapem to jest to zdjęcie rentgenowskie i dopiero potem ewentualnie tomograf.
Pierwsze oczywiście wywiad. Pacjent trafia do lekarza rodzinnego i powiedzmy zgłasza kaszel. W związku z tym jest palaczem tytoniu od wielu lat. Powinien, albo byłym palaczem, to też jest ważne, powinien mieć wykonane zdjęcie rentgenowskie płuc. Jeżeli na tym zdjęciu nic nie ma, a objawy utrzymują się, pacjent zgłasza kaszel albo ma jakieś gorączki, cokolwiek co świadczy o nieustępującej infekcji, to powinien być skierowany do pulmonologa, bo to pulmonolog powinien wtedy zlecić odpowiednie badania i ustalić rozpoznanie, czy to jest na przykład przewlekła obturacyjna choroba płuc, czy to jest GUS płuca. I wtedy jest oczywiście tomografia komputerowa jako podstawowe badanie.
Ja chciałabym jeszcze uczulić na pewną grupę pacjentów, na pacjentów z POHP. Wśród chorych na POHP zwiększa się 4-krotnie ryzyko zachorowania na raka płuca. Wśród chorych, którzy są operowani z powodu raka płuca, blisko 50% to pacjenci z POHP. A z kolei pacjenci, którzy chorują na POHP, prawie w 70-60% umierają z powodu raka płuca. Więc nie można ograniczyć się tylko do tego, że pacjent jest leczony z powodu POHP i nie jest wykonywane badanie radiologiczne u tego pacjenta. To jest szczególna grupa chorych, która już będąc w systemie opieki, już powinna też być szczególnie traktowana i tu już będąc, traktując pacjenta, diagnoza powinna być prowadzona też w kierunku raka płuca przez cały jego czas obserwacji.
I dobrze rozumiem, że u pani na oddziale, jeżeli pacjent ma zdiagnozowane POHP, to ma wykonane też badanie radiologiczne?
Tak, to jest rutynowe postępowanie, że u takiego pacjenta co najmniej na raz w roku wykonywane jest badanie radiologiczne czy tomografia, natomiast jeżeli są objawy, to wiadomo, że wtedy badanie jest wykonywane częściej.
No, zastanawiam się, czy to będzie oczywiście pytanie retoryczne, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens, skoro mamy badania cytologiczne, mamograficzne i tak niewiele Polek odpowiada na zaproszenia i niewiele korzysta z tych badań. To jaką mamy wiarę w to, że Polacy nagle będą korzystać z tych programów, z tego programu?
Wydaje mi się, że świadomość raka płuca jest dużo większa niż świadomość na przykład POHP. O POHP jest zaledwie 3%, świadomość POHP ma zaledwie 3% naszego społeczeństwa, więc nawet, a połowa z nich nawet nie potrafi odszyfrować skrótu, prawda, co to jest za choroba. Natomiast o raku płuca mówi się dużo więcej i jeżeli zadamy pytanie, co powoduje palenie papierosów, prawie 90% Polaków odpowie, że palenie papierosów powoduje raka płuca. Więc jeżeli będzie taki program profilaktyczny i będzie prowadzona kampania temu towarzysząca, to wydaje mi się, że zgłaszalność w tym programie będzie. To pokazują też badania profilaktyczne prowadzone w innych miejscowościach, w innych regionach i ta zgłaszalność jest naprawdę duża. 95% zgłaszalności tego, co przekazują koledzy.
Co ile należałoby takie badanie radiologiczne powtórzyć? Czyli...
Ja bym chciała jeszcze zrozumieć, dwie rzeczy oddzielić. Co innego jest diagnostyka w kierunku raka płuca i postępowanie badań, jeżeli pacjent ma kaszel przedłużający się, pojawiają się objawy i powinno być wykonane badanie radiologiczne i osoba pali papierosy. I ta diagnostyka, ścieżka diagnostyczna w poradni specjalistycznej, czy najpierw w poradni medycyny rodzinnej, potem w poradni specjalistycznej, pulmonologicznej, czy później hospitalizacja, to wszystko działa. Natomiast co innego są badania profilaktyczne, którym uznajemy, że takim najlepszym badaniem screeningowym jest niskodawkowa tomografia komputerowa. I to jest inna populacja, o której wspominał pan doktor.
Przypomnijmy, to jest populacja 50-80.
Tak naprawdę o badaniach profilaktycznych czy screeningowych mówimy od bardzo dawna. Głównym właściwie przeciwnikiem tych badań screeningowych to byli onkolodzy. Dlaczego? Ponieważ wielokrotnie odbywały się dyskusje, wykonując badanie screeningowe czy tomografię niskodawkową, stwierdzamy w czasie tego badania nie tylko guzki, ale szereg innych zmian. I tak naprawdę ciężko było wytłumaczyć pacjentowi, że my te zmiany musimy obserwować. Pacjent żąda od nas jakiejś decyzji, prawda? Stwierdzamy jakieś guzki, mniejsze, większe, zmiany rozsiane. Więc jak już postawi się diagnozę, że coś w tych płucach jest, to co dalej zrobić? O ile w przypadku mamografii, małych guzków, łatwiej było to dostępne, żeby nakuć, żeby zbadać, czy postawić badanie, powiedzmy, cytologiczne czy histopatologiczne, to w guzkach, które mają 5-6 mm, ciężko taką zmianę, powiedzmy, ukłuć, a więc w tym momencie my te zmiany obserwujemy na przestrzeni tam kilku miesięcy i robimy tomografię komputerową. Dopiero właśnie historycznym przełomem, można powiedzieć, było to, że udowodniono, że te badania zwiększają przeżywalność i od tego, jakbym powiedział, zrobił się przełom w badaniach screeningowych raka płuca. Bo onkolodzy nie byli, bo badanie nie jest tanie, które kosztuje niemało, o wiele więcej niż zwykłe zdjęcie radiologiczne, a nawet jak coś się stwierdzi w tych płucach, to później my teoretycznie tych pacjentów musimy obserwować. Chyba, że te guzki oczywiście są większe, większe to znaczy powyżej 1 cm, no to te guzki są już miarodajne do ukłucia, czy ewentualnie do wycięcia technikami mało inwazyjnymi, natomiast wszystkie inne zmiany, które obserwuje się w płucach, to my obserwujemy. Ale prace autorów gdańskich pokazały, że nawet zmiany, które były 4-5 mm w czasie 5-letniej obserwacji urosły i przetworzyły się na proces nowotworowy, więc to ma sens, bo ten screening nie polega na tym, że my na pierwszym zdjęciu wykrywamy guzek, ale mamy tych pacjentów w obserwacji przez wiele, wiele lat i ten screening raka płuca przewyższa wielokrotne inne screeningi i efekt tej pracy jest zupełnie inny.
Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że płuca są takim narządem, gdzie nie tylko rozwija się nowotwór i te zmiany, które obserwujemy w tomografii, no czasami możemy stawiać inne rozpoznanie, dlatego pacjent powinien być obserwowany w ośrodku pulmonologicznym, który ma szeroki wachlarz diagnostyki i ma możliwości różnicowania z innymi chorobami, niekoniecznie z nowotworem.
To tyle mówimy o tych niedobrych palaczach, a jaki procent osób, u których wykrywa się raka płuca, to nie palacze?
Bardzo niski, poniżej 10%, i to też trzeba jeszcze oddzielić biernych palaczy od osób, które rzeczywiście nigdy nie paliły. I bierni palacze to są rodzinni, że w rodzinie ktoś po prostu palił papierosy, a druga osoba niepaląca wdychała. Od tych zupełnie, którzy nigdy nie palili. Tych to na palcach jednej ręki można w ciągu roku trafiają do nas, którzy nie mieli kontaktu takiego codziennego z dymem tytoniowym.
Mamy końcówkę 2017 roku. Ten program, o którym mówimy, powinien wejść w życie w 2018 roku. Państwo kiwają głową, ale czy rzeczywiście jest na to szansa?
Takie są prognozy. Z tego, co wiemy, program jest już po konsultacjach społecznych, które się odbyły we wrześniu tego roku. Jest w tej chwili ocenia Agencji Technologii Medycznych i wierzymy, że ten program ruszy od kolejnego roku.
Jesteśmy na to przygotowani chociażby tutaj w tym ośrodku?
Oczywiście, że jesteśmy przygotowani, tym bardziej, że moim zdaniem rak płuca, jako że jest to choroba układu oddechowego, przede wszystkim powinna być domeną w sensie diagnostyki, jak i również w dużej części leczenia ośrodków pulmonologicznych i onkologii, a nie odwrotnie. W związku z tym my jesteśmy przygotowani do tego, żeby taki program wejść i żeby tych pacjentów prowadzić. My zresztą ich już i tak prowadzimy w sensie diagnostyki, tak? I to jest zwiększenie tego, co robimy w sensie dodatkowego, kompleksowego jeszcze spojrzenia na pacjenta i choroby układu oddechowego.
Jak Państwo słyszeli, jest światełko w tunelu. Czy jednak ogólnopolski program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc wystartuje od nowego roku? Myślę, że odpowiedź na to pytanie znajdziemy za co najmniej kilka tygodni. A za uwagę dziękuję dziś Magda Jasińska. Thank you.
Znam ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny czasami też. Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły? Rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki. I bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzie. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też. Thank you.
wypadła z rąk, niespieszna nić, co plotła życia nam. Jak mamy żyć dla siebie, oszukać śmierć dla siebie.
Freedom, 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 freedom. The falling leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Start to fall.